Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
W Nowej Dębie sprzedano zatrute wyroby mięsne. Czy służby weterynaryjne mają do siebie jakieś pretensje w związku z tym? Czy czegoś może nie dopilnowano?
Podmiot, który oferował do sprzedaży wędliny, nie był zarejestrowany u powiatowego lekarza weterynarii i produkcja tych wędlin odbywała się bez nadzoru inspekcji weterynaryjnej, więc trudno, żebyśmy mieli do siebie o to pretensje.
Ile takich podmiotów może być, których nie kontrolujecie, a ile jest sprawdzanych przez was?
Ja mogę powiedzieć tylko o tych, które sprawdzamy i te, które się zgłosiły do nas, bo tych, nie, które się nie zgłosiły, to oczywiście też takie kontrolujemy wtedy, kiedy mamy sygnały od mieszkańców, od nieraz niejednokrotnie anonimy. Za każdym razem reagujemy na taką sytuację, kiedy ktoś próbuje wprowadzać do obrotu żywność. Natomiast tak naprawdę mamy zarejestrowane na terenie województwa 1782 gospodarstwa, w którym produkcja odbywa się rolniczego handlu detalicznego.
I to właśnie wy odpowiadacie, nie sanepid, za te wyroby.
Tu role nasze są podzielone. Tam, gdzie jest produkcja mięsna, to odpowiada inspekcja weterynaryjna. Tam, gdzie nie ma mięsa, to odpowiada sanepid. I tam, gdzie jest tylko niewielki udział mięsa, już jakaś żywność złożona, to za każdym razem inspekcja weterynaryjna.
To w jaki sposób kontrolujecie? Jak takie kontrole wyglądają?
Kontrole odbywają się w takich gospodarstwach zgodnie z analizą ryzyka, czyli w naszym wypadku co najmniej dwa razy do roku takie gospodarstwo odwiedzamy, ale na początku takie gospodarstwo, żeby mogło zacząć produkować wędliny, musi się zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, aby zarejestrować swoją działalność. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną, w której określa numer weterynaryjny, czyli nadaje taki numer weterynaryjny dla tego podmiotu i rejestruje. I to już jest podstawa do działalności. Ktoś może rozpocząć taką działalność. Inspekcja, tak jak mówiłem, dwa razy do roku w takim gospodarstwie jesteśmy. Zwracamy przede wszystkim uwagę na surowiec, skąd pochodzi, bo właściciel może sobie utrzymywać świnie. Natomiast tą świnię, żeby mógł użyć do produkcji mięsa wędlin, musi już zabić w zatwierdzonym zakładzie, w którym będzie badanie przedubojowe, badanie poubojowe i badanie na włośni. Wtedy dopiero może wrócić z takim produktem do swojego gospodarstwa i produkować wędlinę. My też kontrolujemy warunki czystości, zarówno narzędzi, które są używane, i sprzętu, jak również pomieszczeń, tam gdzie są magazyny do przechowywania. To wszystko musi być myte, dezynfekowane. Higiena personelu, która produkuje, czyli ta osoba, która wytwarza te produkty, musi mieć książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Tu jest też bardzo ważna woda. Jeżeli woda jest ze studni, to musi zostać przebadana i inspekcja sanitarna musi wydać orzeczenie na tą wodę. Jeżeli jest to woda z wodociągów, to ta woda już jest przebadana. Również w trakcie kontroli w tych gospodarstwach niejednokrotnie pobieramy próbki, aby sprawdzić, czy ta żywność nie jest zanieczyszczona biologicznie, chemicznie.
Jak widać w przypadku tego gospodarstwa, z którego pochodziły te wyroby, coś zawiodło. Pan ma jakieś przypuszczenia, co tam się mogło stać?
Na tą chwilę nie mogę się wypowiadać na ten temat. Sprawę prowadzi prokuratura po zakończeniu. Myślę, że prokuratura wszystko wyjaśni i opinia społeczna zostanie poinformowana.
A jakie są wyniki takich kontroli? Czy zdarza się, że takie zakłady są zamykane albo wycofywana jest żywność już na przykład z targu?
Tak jak mówiłem, mamy ponad prawie 2000 tych gospodarstw zarejestrowanych. Zdarzają się nieprawidłowości, ale te nieprawidłowości są drobne. Właśnie może ktoś nie posiadać orzeczenia o tym, że woda jest przebadana, może nie posiadać książeczki zdrowia. Natomiast nigdy nie zdarzały się sytuacje w takim, żeby takich, że ta żywność jest złej jakości. ci, którzy się rejestrują, którzy działają oficjalnie, robią to tak, żeby nie zagrażać społeczeństwu, żeby wyprodukować bezpieczną żywność.
Czyli nie było takich przypadków, że wycofywaliście coś, co już było oferowane w handlu?
W rolniczym handlu detalicznym na pewno nie.
Możemy zatem uspokoić słuchaczy. A jak rozpoznać, czy człowiek, który oferuje takie przetwory, jest przebadany, to znaczy jego firma jest przebadana, to gospodarstwo jest przebadane, to jakoś się oznacza takie przetwory?
Rolniczy handel detaliczny musi być za każdym razem oznakowany, czyli musi być tabliczka informacyjna zarówno na stoisku czy na samochodzie, jak i jeżeli ktoś oferuje to w domu swoim. Na tej tabliczce ma być oznakowanie rolniczy handel detaliczny, imię, nazwisko właściciela, adres tego właściciela i właśnie ten numer weterynaryjny, o którym mówiliśmy. I to już jest wiadomo, że jest pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej. Dodatkowo już gotowy produkt powinien mieć etykietkę. Na tej etykietce powinno być te same informacje, które są na tej tabliczce, ale dodatkowo też skład i data przydatności do spożycia. I właśnie takiej żywności należy szukać na targowiskach.
I to przy każdym produkcie musi być takie oznaczenie?
Wiadomo, że jeżeli będzie kiełbasa wystawiona, no to do każdej laski kiełbasy nie będzie doczepiona etykietka, ale przy tej kiełbasie powinna być etykietka, żeby każdy mógł zobaczyć. Oczywiście będąc na tym bazarze możemy za każdym razem żądać od tego, który nam oferuje, żeby nam pokazał decyzję powiatowego lekarza weterynarii. Nie jest to jego obowiązkiem, ale jeżeli będziemy od niego tego wymagać, na pewno będzie ze sobą posiadał następnym razem, żebyśmy byli pewni, że kupujemy dobrą żywność.
No, my mamy przed sobą taki opis, jak to powinno właśnie wyglądać. Sprzedaż surowego mięsa oraz swojskich wędlin, rolniczy handel detaliczny. Te gospodarstwa są jakoś podzielone, więcej jest na północy, na południu, jak to jest na Podkarpaciu, gdzie tacy producenci są?
Znaczy, przede wszystkim ten rolniczy handel detaliczny to jest obrót miodem i produktami pszczelimi. Jeżeli chodzi o produkcję mięsną, wyroby mięsne, to jest 51 takich podmiotów. Najwięcej jest w powiecie mieleckim, w powiecie przemyskim. Też jest 21 podmiotów, które produkują mięso i surowe wyroby mięsne.
I one są też, rozumiem, oznaczane datą produkcji, datą ważności i tak dalej, i tak dalej.
Każdy producent taką etykietę powinien mieć na swojej żywności, którą oferuje do sprzedaży.
Odejdźmy na chwilę od tego, co się stało, od tego mięsa. Czym obecnie zajmuje się głównie Wojewódzki Urząd Weterynarii?
Cały czas też mamy na uwadze pasze i materiały paszowe, które przyjeżdżają z Ukrainy. Podlega to naszej kontroli zarówno na granicy, jako graniczny lekarz weterynarii, ale też wewnątrz kraju kontrolujemy transporty, które już docierają do właściwych odbiorców, czy na pewno pasza i produkty paszowe, materiały paszowe są bezpieczne, bo ta żywność, aby była bezpieczna, to najpierw zwierzę musi zjeść dobrą paszę i wtedy jesteśmy pewni, że to mięso, kiełbasę, które będziemy jedli, to będzie dobrej i właściwej jakości.
No i jak te kontrole wypadają?
Na razie nie mieliśmy żadnych problemów. Też pobieramy próbki do badań i w tym roku wszystkie próbki, które były przebadane w naszym laboratorium, miały wyniki ujemne.
I na koniec jeszcze pytanie, bo ostatnie nasze spotkanie związane było z ptasią grypą, która pojawiła się na Podkarpaciu. Ten problem już zniknął?
Mamy 3 ogniska ptasiej grypy cały czas nad jeziorem Myczkowieckim. Na szczęście się sytuacja uspokoiła. Miejmy nadzieję, że to już jest koniec grypy na Podkarpaciu w tym roku.
Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Janusz Ciołek, zastępca podkarpackiego wojewódzkiego lekarza weterynarii, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiał Janusz Jaracz. Ta rozmowa po godzinie 9 będzie do odsłuchania na naszej stronie w internecie radiorzeszow.pl.